Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, dzień dobry. Ze mną Miłosz Brzeziński, autor bestsellerowych książek, trener biznesu, psycholog. Witam cię bardzo serdecznie.
Dobry, Olgo, dzień dobry państwu.
Tutaj u nas było bardzo śmiesznie, bo Miłosz stwierdził, że nasza audycja jest taka tantryczna, bo będziemy co jakiś czas przerywać i wracać potem do państwa z powrotem. A dziś będzie w ogóle o komunikowaniu się, jak to zrobić, żeby było dobrze, efektywnie, no i z korzyścią dla wszystkich. Ja zacznę od asertywności, bo wielokrotnie słyszę od różnych kobiet, że nie mogę być za bardzo asertywna, bo to niekulturalnie.
No i to jest rozsądne myślenie. Nie, tak naprawdę bez żartów nie ma czegoś takiego jak bycie za bardzo asertywnym, dlatego że z byciem asertywnym jest trochę jak z byciem w ciąży, tak? Albo się jest asertywnym, albo się nie jest. Nie można być za bardzo w ciąży.
Albo za mało.
Albo za mało w ciąży. I asertywność ma dokładnie swoje reguły, które zakładają wiele różnych rzeczy, ale punktem wyjścia asertywności jest zawsze moja osoba i moja gotowość do różnych rzeczy, a nie odbiorca do końca. Czy my bierzemy go pod uwagę, ale trzeba mieć pewność tego, co się dzieje wewnątrz mnie. I na przykład jedną z zasad, które ja uważam za kluczowe, na którą często się długo pracuję, jest to, że moja asertywność bierze się stąd, że ja zakładam, że inni mają prawo do swojej opinii. Czyli, że ja kogoś o coś proszę albo go informuję, ale on ma prawo powiedzieć, że to jest dla niego ważne. W najprostszej wersji to taki przykład w szkole i w domu, czyli z rozmów z moją córką, bo jak Państwo wiecie, mam dziecko typu córka. Rozmów z moją córką to jest takie, że ona na przykład mówi tak, tato, masz 10 zł? Ja mówię, nie mam. Co? Nie masz? Ja myślałem, że ty zawsze masz, tak? I to jest taka odpowiedź właśnie, która jest nie bierze swojego źródła w asertywności, dlatego przynajmniej u niej, dlatego że ona tak naprawdę udaje tylko, że mnie o coś pyta. Dlatego że ona mi po prostu mówi, co ja mam zrobić.
Zdecydowanie bardzo często obserwuję takie zachowanie. O, przede wszystkim ja się tutaj skupiam na kobietach.
Słusznie.
Tak, moje życie to kobiety. Że ogromne wyrzuty sumienia nami targają, jeszcze zanim nawet odmówimy. I zgadzamy się na wiele rzeczy, robimy wiele różnych przysługi dla innych, wbrew sobie. I potem jeszcze jesteśmy złe na siebie i kółko się zamyka. No i jest frustracja.
No bo faktycznie jak odkryłaś i wiele osób odkrywa, nie tylko kobiet, a mawiał to Antoni Piechniczek, życie jest kurna ciężkie. Sposoby znajdowania sobie różnych metod na działanie w życiu, to nie jest, że ja coś znajdę i to już będzie zawsze działało. W zasadzie my jesteśmy niedoskonali, rodzimy się niedoskonali, umrzemy niedoskonali i cały czas szukamy sposobów na to, żeby sobie poradzić. Jeżeli ja chcę być asertywny wobec kogoś, to przede wszystkim powinienem się zastanowić nad tym, gdzie tu się rozmija ten efekt mojego bycia kulturalnym i niekulturalnym. Niektórzy niestety granice tej kultury mają przesunięte tak daleko, że uważam, i to nie tylko dotyczy kobiet, bo ja znam masę takich mężczyzn, którzy zachowują się jak takie oślizgłe małże, takie, że takie, dzień dobry, mówią, a to był efekt zaproponowania im, żeby byli grzeczniejsi.
No tak.
Więc jeżeli uważają, że takie powiedzenie dzień dobry jest grzeczniejszym powiedzeniem dzień
takie
dobry,
mizi.
Tak, to znaczy, że mają jakieś braki w kompetencji społecznej.
Ale po drugiej stronie mostu jest to zachowanie, gdzie ktoś myśli, że jest asertywny, zachowując się wręcz właśnie niekulturalnie. Czyli
to
nie,
prawda.
Po
I to,
co?
I z tego,
dlaczego?
I z tego słyniemy w Polsce właśnie, że w Polsce często osoba asertywna, czy przynajmniej tak o sobie mówiąca, czy adwokat diabła zwłaszcza, jest po prostu zwykłym bucem albo chamem. Mówi, ja to jestem asertywny, wy debile. Tak? I to nie ma wiele wspólnego z asertywnością. Asertywność ma swoje wyraźne reguły, które mówią, że póki nie radzimy kogoś i nie wchodzimy w jego granice, a wygłaszamy tylko coś, co dotyczy nas, naszych emocji i naszych potrzeb, to jesteśmy okej. Ale musimy się też liczyć z tym, że inne osoby mogą nie być tak kompetentne społecznie jak my. I my powiemy tak, jest mi przykro. A on mi powie, wiesz gdzie ja to mam, że jest mi przykro? Gdyż na przykład był wychowany w takim otoczeniu, gdzie jak komuś było przykro, to mu trzeba było przyłożyć. Tak? Czy wydaje mi się, że to często...
Ale może w ogóle nie powinniśmy przy asertywnych komunikatach mówić, że nam jest przykro i na przykład ja teraz użyję asertywnego, mam nadzieję, komunikatu, zapraszając wszystkich państwa na przerwę, naszą tantryczną przerwę i powiem, wybieram przerwę, a nie rozmowę z tobą. Dobrze?
Przykro mi.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś z Miłoszem Brzezińskim asertywność ćwiczymy, a przede wszystkim komunikację w jakim ogólnym znaczeniu tego słowa. Ja bym tak chciała wrócić do mojego ukochanego komunikatu ja, czyli powiedzeniu komuś, żeby coś zrobił, tudzież przestał coś robić, nie używając słowa ty.
Ty.
O, no to,
i to... To daj przykład.
Daj przykład. A ja mogę dać przykład mojej córki. Ja nie wiem, czy już państwu mówiłam, ale ostatnio byliśmy na tenisie. Mój syn starszy, mam troje dzieci, pokazywał ranę na piszczeli bliźniakom. No i one krzyczały nie, 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 aż w końcu moja córka, czyli jedna z bliźniaków, mówi do niego: nie jest moim życzeniem widzieć ranę. I tak. To jest komunikat ja.
Właśnie. Kłopot z komunikatem ja, w zasadzie jego duże wyzwanie jest to, że jak państwo poczujecie, on z jednej strony jest trochę szantażem emocjonalnym. Bo jeżeli ja mówię, że mnie jest przykro z jakiegoś powodu, że coś się dzieje, już nie mówią, że kiedy ty coś robisz na przykład, to tak naprawdę ja się bunkruję przeciwko zwróceniu mi uwagi. I nikt nie może mi powiedzieć, że mi nie jest przykro, bo ja wiem, jak mi jest, więc nie ma z czym dyskutować. Tego ludzie strasznie nie lubią. W związku z tym komunikat ja jest na logikę bardzo dobrym komunikatem, żeby nie powiedzieć, że jest wspaniałym komunikatem, ale ludzie nie są tak bardzo logiczni, jakbyśmy chcieli. Ich denerwuje to, że się nie mogą czegoś czepić czasem, że to zamyka...
Czyli lubimy się czepiać.
Tak, no pewnie, że lubimy się czepiać. I muszę państwu powiedzieć...
A to nie jest takie trochę nawykowe, że od dziecka słyszymy: nie rób tego, uważaj, bo to, rób to, jedz, nie jedz, biegaj, nie biegaj.
No jest to prawda.
I nawykowo taki sposób komunikacji, no...
Jest takie, ale ja bym powiedział jeszcze, że jest ważne to, co my słyszymy między naszymi rodzicami, jeżeli mamy tych rodziców. Gdyby nie ty, to kim bym ja bym dziś był? Życie mi zmarnowałeś, gdyby nie ty, to ja bym coś tam. Więc utrwala się w nas takie przekonanie, że gdyby nie inni ludzie, to kim my byśmy byli? I co my byśmy robili, gdyby nie... Więc na przykład, ja nie mogę chodzić na jogę, bo ty jesteś niezguła, nie umiesz nawet odkurzyć. Ja jestem niezguła, ty, jak twoja matka też byłaś, tak? Ty to z mlekiem wyssałaś, tak? I tak dalej, i tak dalej. I ten komunikat ja nieco odwraca rolę, bo on pokazuje, że tak naprawdę my możemy tylko odpowiadać za swoje zachowanie i swoje zachowanie modyfikować i mówić o swoich emocjach, a coraz częściej w tej nowoczesnej psychologii komunikacji pojawia się takie sformułowanie, i to jest, przyznam, dla mnie niepokojące, żeby w ogóle innych ludzi do pewnego stopnia ignorować. To znaczy, żeby wyrzucać z głowy to, jeżeli oni zachowują się gdzieś poza granicą normy społecznej, to żeby nie próbować ich zmieniać za wszelką cenę, żeby w ogóle
czyli
ten
co, zignorować,
pomysł,
uciszyć,
tak,
ale może to i dobry, słuchaj, pomysł, żeby... no bo czasem po co wchodzić z kimś w dysputy, jeżeli wiadomo z góry, no są takie jednostki, które za wszelką cenę będą chciały nam udowodnić,
tak,
że mają rację, no to jest
tak,
strata
żeby
energii
nie
i czasu.
Wiem, tak, żeby nie wiem co, to i tak nie zaspokoisz ich potrzeb, bo jak nie jedno, to drugie. I to jest prawda, ale my z drugiej strony też wiemy, i dlatego to jest takie niepokojące, że jednak inni ludzie mają na nas wartościową, regulujący wpływ mają taki na nas. Czyli jeżeli sami mamy się zachowywać jak ciećwierze, to my jesteśmy ostatnimi osobami, które to zauważą. To ktoś przyjdzie, to żona powie tak: ostatnio się chyba zaniedbałeś. Albo powie tak: ostatnio słyszę, jak rozmawiasz ze swoją mamą, chyba coś ci nie zwarło tam na neuronach, tak? Weź się rozpędź, uderz w ścianę i zobacz, czy przylecisz do Hogwartu, tak? Jakby to są takie pomysły, które my sobie czasami wrzucamy, ale my potrzebujemy drugiej osoby, no bo jak mówią badacze, mózg jest organem nieparzystym, więc jak mu coś odwali, to nie ma drugiego organu w naszym ciele, który mu zwróci uwagę.
Czyli powinniśmy balansować pomiędzy komunikatem ty i komunikatem ja, czyli ten komunikat ty powinien być wtedy, żeby komuś no generalnie trochę otrzeźwić kogoś, może tak to nazwijmy, otrzeźwić kogoś, czyli idziesz w złą stronę, wracaj.
Zobacz, Olgo, ty w środowisku chodzisz za przykładną żonę, bardzo.
Gdyby zapytać mojego męża?
Do dziś płaczę, że już jesteś zajęta. No ale nadzieja matką tych, co zawsze mają szczęście. W każdym razie...
Kiedyś powiedziałeś, że nie ma takiego wagonika, którego nie można odczepić.
Dokładnie. Więc zobaczymy, co się stanie. Natomiast zobacz, gdybyś miała takiego męża, który na nic ci nie zwraca uwagi, to byś pomyślała, że on ci już nie kocha, bo jest wszystko jedno. My wszystko jednak wyglądasz, wszystko jednak się zachowujesz, właściwie wszystko jedno, co zrobisz, tak? Byś nie umarła, a jak umrzesz, to gdzieś nie w pobliżu, bo będzie brzydko pachniało, tak? Jakby, żebyś nie sprawiała problemów. Więc my potrzebujemy od ludzi w naszym otoczeniu takich korygujących komunikatów. I okazuje się w badaniach, że osoby, które są najszczęśliwsze, to są właśnie takie osoby, które umieją innych zapytać o zdanie i wiedzą, co z nim zrobić, a nie przejmują się każdą opinią na swój temat, tylko sobie jakąś taką średnią wyciągają.
Przypomnę dziś w Sukcesie Pisanym Szminką lekcja komunikacji z Miłoszem Brzezińskim, więc witam cię jeszcze raz, bo może ktoś właśnie włączył radio i teraz się dziwi albo przysłuchuje. O czym my tu dzisiaj rozmawiamy? Jak zadawać pytania? Rozumiem, że otwarte czy zamknięte? Na przykład, czy zachowuję się dobrze, jeżeli chcę dostać ten komunikat zwrotny, lub też może jakoś opisowo powinnam zapytać o w jakiś inny sposób?
Ja może zacznę od drugiej strony, jak zwykle, żeby było bardziej pokrętnie,
tak jak zawsze.
Ale mam nadzieję konkretnie. Ważne jest to, nie ten przekaz werbalny, który się kryje za pytaniami, ale z jednej strony intencja, czyli nie taka, że pytanie typu pole minowe, czyli na przykład jak wygląda, powiem, że dobrze, to ty zawsze mówisz, że dobrze. Pierwsza rzecz i najważniejsza jest taka, że my warto było, żebyśmy zadbali o taki moment, że ktoś w ogóle chce z nami rozmawiać. I to jest rzadkość. I muszę powiedzieć, że to jest taka rzecz, z którą ostatnio najczęściej walczymy, czyli na przykład to, żeby odstawić telefon. Jeżeli ktoś patrzy...
To jest niesamowite, że idziesz do restauracji wieczorem, wydaje się, że ludzie tam idą po to, żeby, nie wiem, spędzić jakiś, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, romantyczny czas.
Tak.
I patrzysz, a oni wszyscy siedzą na telefonach. I ja nie mówię tutaj o pokoleniu Y, ja mówię tutaj też o ludziach, którzy są po 40 czy po 50 i też tam na tym smartfonie siedzą.
No, ja miałem w zeszłym tygodniu takie zajęcia coachingowe i też wszedłem i przyszła, to była taka pani, siedziała i przed pan. I ten pan wyciągnął telefon, no i położył go i tak zerka na mnie i tak dalej. No więc jak to ja, bo ja jestem dość złośliwy w trakcie takich zajęć indywidualnych, mówię, widzę, że nie jestem najważniejszą osobą w tym pomieszczeniu, a także pańska koleżanka. I ten pan wziął ten telefon i obrócił go do góry pleckami, na co ja skomentowałem, no kurna łaskawco, rzeczywiście, tak? I on wtedy go schował i już tego telefonu nie było. Ale warto być w tym bardzo dosadnym, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś się na nas skupił, a my na nim. Jest szkoda czasu w ogóle na rozmowę. I mało tego, my też tego uczymy dzieci, że to nie jest w jakiś sposób istotne. To, co się dzieje w telefonie, czyli ta pętla dopaminowa, która tam ma miejsce. Pętla dopaminowa, czyli taki strzał dopaminy pod tym, jak się coś miłego zadzieje, czyli dostajesz komentarz, wiadomość, lajka, serduszko, jest wspólna dla wszystkich największych nałogów, jakie istnieją. Dla heroiny, dla alkoholu, dla papierosów i dla pornografii. I zauważcie Państwo, że wszystkie one są zabronione do 18 roku życia. Oprócz telefonu. W związku z tym jest już taki nurt, który mówi, że dzieciom prawdopodobnie trzeba tego będzie zabronić, bo dziecko nie ma siły się z tego samo wyrwać. W związku z tym takie sytuacje, kiedy my rozmawiamy i chcemy kogoś zapytać o zdanie, to przede wszystkim powinny być sytuacje,
odłóż
w którym
telefon.
Zadbamy o scenografię. Tak? Albo ze mną rozmawiasz, albo później. Albo teraz jemy i sobie patrzymy na siebie. Nawet jak nie ma co robić. Zobacz, spóźniasz się na zebranie w pracy. Siedzą wszyscy i patrzą w te telefony. I siedzą, bo ktoś się tam spóźnia, tak? To wszyscy czekają, aż on przyjdzie. A zobacz, jakby to inaczej wyglądało, jakbyśmy siedzieli po prostu na siebie patrzyli. Nawet jakieś głupie takie rzeczy, typu słyszałem, że twoja mama jest w szpitalu, tak? To wszystko w porządku? Tak, dzięki, że pytasz. To, Boże!
Dlaczego nas to doprowadzi? No bo jeżeli zaczynamy się komunikować tylko w świecie wirtualnym, już takie są też głosy badaczy, że pokolenie Z woli umawiać się, no nie bezpośrednio, bo to paraliżujące jest kontakt bezpośredni z człowiekiem płci przeciwnej, no albo tej samej, tylko na przykład, nie wiem, Tinder jest tym miejscem, gdzie należy szukać kontaktu, gdzie, nie wiem, patrzymy także w środowisku biznesowym, no nawet duże korporacje zaczynają sugerować swoim pracownikom, żeby Facebooka wykorzystywały do kontaktu z klientami, no to gdzie nas to zaprowadzi? I tak krok po kroku z komunikacji przeszliśmy do smartfonoholizmu, dobrze?
Dobrze?
No, zadbaliśmy już o to, powiedzmy, że ci ludzie nie są na tych telefonach, nie sprawdzają Facebooka, lajków i są z nami, to jak zadać to pytanie, czy też w ogóle jak rozmawiać, żeby się normalnie komunikować?
Po pierwsze, trzeba trochę zmienić nasz pogląd, bo z jednej strony, żeby dojść do konsensusu, to trzeba się napracować. No nie zawsze, ale najczęściej tak. Ten dyskurs został nam odebrany. My już nie do końca pamiętamy, jak to się robi. Ani w telewizji, ani w radio, ani w żadnym innym miejscu nie pojawia się taka sytuacja, że dyskutują ze sobą osoby o odmiennych poglądach i się w końcu dogadują. Tam każdy wychodzi z tym, z czym przyszedł. Do studia, a w gazecie i tak dalej. Ludzie mają po prostu swoje poglądy. Mało tego, nabraliśmy takiego poczucia, że jak człowiek ma jakieś poglądy, to on po prostu cały taki jest. Na przykład w naszym kraju uważa się, że przynajmniej w tej części prawicowej, że katolicy są w porządku, a jak ktoś nie jest katolikiem, to nie jest. I teraz pytanie, czy jeżeli tak jest, znaczy, że on jest cały do wyrzucenia, czy nie? Czyli na przykład ja jestem chirurgiem i dowiaduje się,
czyli co masz
że
mu wyciąć?
Mój kolega jest, nie, że mój kolega nagle przychodzi, mamy brać udział w operacji z udziałem Olgi Kozierowskiej jako pacjentki i on mówi, że jest muzułmaninem. To ja teraz nie będę z tobą operował, a niech ta Olga, no trudno, no ona już musi umrzeć, Bóg tak chciał. Czy jednak się jakoś dogadamy, że są ważniejsze rzeczy do zrobienia niż nasze poglądy. I my cały czas...
I co, mamy poszukać wspólnej, wyższej wartości?
Na przykład.
Ponad podziałami?
Na przykład. To jest jeden z licznych sposobów na dogadywanie się i pomimo tego, że się potocznie uważa, że przeciwieństwa się przyciągają, zwłaszcza w związkach, to jest to nieprawda. Bo one się fascynują, co prawda, ale na nie początku. Można się dogadać. Tak jak gdyby moja żona powiedziała, że ona czuje, że ona musi mieć przynajmniej jednego obcego mężczyznę miesięcznie, a ja bym powiedział, że no jednak wartością dla mnie jest wierność rozumiana dość tradycyjnie, to ja tu nie widzę jakiejś szansy, żebyśmy się dogadali.
No to tak skrajnie potraktowałeś tę przeciwieństwa się
przyciągają. Nie, ale to jest dobry przykład, który pokazuje, że przeciwieństwa się nie wiem, czy przyciągają. Znaczy może raz w miesiącu tak, ale ogólnie nie za bardzo. I dlatego szukanie wyższej wartości jest dość sprytnym patentem, dlatego że ona nas trochę przywiązuje do rzeczy ważnych, a odrzuca od rzeczy błahych. Fajnym sposobem jest też zadawanie pytań otwartych, jak powiedziałaś już w naszym poprzednim wejściu, to było całkiem fajne, ale też pytań nieoczywistych. I tu się uczymy jakichś
Przykład w takim razie.
No już, rzucam pytania. Ci przykładami. Na przykład rzucę Państwu przykłady dla dzieci, żeby nie było tylko, że rozmawiamy o seksie. Na przykład zwykle się pyta dzieci, jak było w szkole. No i dzieci mówią, że było fajnie, albo że było niefajnie, albo że coś tam.
A można zapytać... To jest pytanie, jak właśnie to
tak.
Nie działa.
Można na przykład zapytać dzieci o to, kto był dzisiaj najśmieszniejszy. Co cię najbardziej zaskoczyło w szkole?
Wiesz co, ja zadaję te pytania i cały czas też jakoś nic. Nie było nic ciekawego. Nikt nie był śmieszny. Wszyscy dzisiaj byli jacyś smutni.
No to zależy, w jakim wieku ma się dzieci, bo jest taki wiek w życiu dziecka, że wszystko jest smutne i dramatyczne, a rodzice to trzoda. Natomiast pytania emocjonalne zawsze są cięższe do odpowiadania. Kogoś zapytasz, która godzina, to ci odpowie. Jak ci powie, co czuł albo co myślał, to najpierw spróbuje się wyłgać. I jest to problem nie tylko tego naszego pokolenia, które się przykleiło do telefonów, ale już tego małego, który na nas patrzy. Że nas tak to naprawdę do końca nie obchodzi. Że my się chcemy dowiedzieć, że wszystko było w porządku. Co tam było w szkole? W porządku. To super, to teraz będę znowu sobie przeglądał fejsa, tak?
Okay.
Gdybyśmy my chcieli się dowiedzieć, co tam było i mieli jakiś pomysł, jak się nad tym zastanowić, co to dziecko myśli, albo jak ono widzi różne rzeczy, bo to nas głównie interesuje. Jak nasze dziecko widzi różne rzeczy? Gdzie jest jakiś niuans? Na przykład nagminne u dzieci jest ostatnio to, że widzą cudze zachowania, a nie widzą swojego. Czyli na przykład opowiadają w pewnym wieku, że przyszła do mnie pani nauczycielka i na mnie nakrzyczała. I my wtedy pytamy, a co ty wcześniej robiłaś? I tam jest w ogóle pustka, sprytnie maskowana, nawet jeżeli się cokolwiek
pamięta. Nie, no nic nie robiłam, nic, po prostu siedziałam grzecznie i nagle przyszła pani nauczycielka i zaczęła krzyczeć.
Tak, a i na głowie kwietny miałem wianek, nie? Zresztą mężczyźni w naszym pokoleniu permanentnie na to cierpią. Jak zapytasz faceta, jak się czuje, to on ci zwykle powie, że nieźle. Bo mężczyźni się czują nieźle, a potem umierają. Okej, powie, nie?
A tak gdybyśmy mieli kilka, nie wiem, 3 złote zasady, bo tak teraz mózg podobno tego tak pragnie, zresztą jak popatrzymy na artykuły w necie, tam są 5 złotych, 10 złotych, 3 złote zasady komunikacji. Tak, żebyś tak nam dobrze kliknęło, bo już czas się nam kończy.
Dobrze. 3 złote zasady to jest takie. Po pierwsze, zastanowić się najpierw, co nas w ogóle interesuje, czego się chcemy dowiedzieć. Nie o co spytać, tylko czego się chcemy dowiedzieć. Wtedy będziemy go tak długo pytać, aż się dowiemy. Albo się zorientujemy, że nie. Po drugie, przygotować takie miejsce, w którym to się będzie dobrze nam rozmawiało. Czyli nie będzie to miejsce, w którym ktoś co chwila wchodzi, dzwoni, przeszkadza, telewizor gra głośno i tak dalej, i tak dalej. A po trzecie, upewnić się, że ta osoba jest w takim stanie, że my jej w ogóle możemy przerwać. A nie na przykład, że biegnie do toalety, a my ją zapytamy o sens miłości.
Teraz.
Odpowiednia nasz stan, co my chcemy, odpowiednie miejsce, odpowiednia taki układ umysłu tej drugiej osoby.
Bardzo dziękuję, Miłosz Brzeziński.
Bardzo proszę. Bardzo w sukcesie byłem, to już teraz będzie z góry.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.